Chwała Bogu, bracia i siostry. Wracamy do Ewangelii Jana, tak jak Samuel powiedział. Dzisiaj będziemy rozważać rozdział 18. Zanim jednak przejdziemy do czytania Bożego Słowa, chciałbym was zapytać, czy mieliście kiedyś w swoim życiu sytuację, która was bardzo zaskoczyła, ale tak bardzo, bardzo, a podjęte działania były nagłe, nieprzemyślane, a czasami nawet irracjonalne. Nie musicie odpowiadać, ale pomyślcie, czy taka sytuacja kiedyś była. U wielu ludzi w takiej sytuacji, kiedy tak się dzieje, pojawia się panika, przyspieszony oddech, strach, lęk, niepewność, już mówiłem. W dzisiejszym kazaniu przyjrzymy się dwóm reakcjom, skrajnie różnym od siebie podczas takiej sytuacji. Kilka słów przypomnienia. Jesteśmy w końcówce Ewangelii i napięcie rośnie z każdym kolejnym wersetem. Rozdziały poprzedzające dzisiejszy zawierają opis ostatniej wieczerzy spędzonej w napięciu i niezrozumieniu uczniów. Jezus mówi do nich, że zostanie zdradzony, że odchodzi do Ojca, gdzie idzie przygotować im miejsce. Mówi też, że będą się spotykać z prześladowaniem, niezrozumieniem, ale zapewnia też ich, że otrzymają Pocieszyciela, Ducha Świętego. Bezpośrednim fragmentem poprzedzającym dzisiejszy jest fragment, który rozważaliśmy tydzień temu. Jest to arcykapłańska modlitwa Jezusa, w której modlił się o jedność wierzących w Jego imię. Otwórzcie proszę 18 rozdział, już pewnie macie większość. Przeczytamy wersety od 1 do 20. Po tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na drugą stronę potoku Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Judasz, który go wydał, również wiedział o tym miejscu, gdyż Jezus często schodził się tam ze swoimi uczniami. Judasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszedł tam z pochodniami, z lampami i z bronią. Jezus natomiast, świadom wszystkiego, co miało go spotkać, wyszedł do nich i zapytał: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus na to: to ja jestem. A stał z nim Judasz, który go wydał. Gdy zatem powiedział im: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Znów więc zapytał ich: kogo szukacie? A oni powtórzyli: Jezusa z Nazaretu. Wtedy Jezus odpowiedział: powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym ludziom odejść. W ten sposób spełniły się jego słowa: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Szymon, Piotr, ponieważ miał miecz, wyciągnął go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchos. Wówczas Jezus zwrócił się do Piotra: włóż miecz do pochwy, czy nie mam pić z kielicha, który dał mi ojciec? W ten sposób oddział wraz z dowódcą oraz straż żydowska schwytali Jezusa, związali go i najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku sprawował urząd arcykapłana. To właśnie Kajfasz swego czasu doradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. Szli zaś za Jezusem Szymon Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Wtedy odźwierna zapytała Piotra: czy ty też jesteś jednym z uczniów tego człowieka? Odpowiedział: nie jestem. A stali tam służący i strażnicy. Rozpalili oni ognisko i grzali się przy nim, ponieważ było zimno. Również Piotr stał i grzał się w ich towarzystwie. Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego więc mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali moich słów. Oni wiedzą, co powiedziałem. Po tych jego słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus na to: jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz odesłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Szymon Piotr zaś wystał zaś i grzał się. Wówczas go zagadnęli: czy ty też jesteś jednym z jego uczniów? Lecz on wyparł się: nie jestem. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, zapytał: czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Piotr wyparł się i zaraz zapiał kogut. W całym tym fragmencie wydaje się, że ta sytuacja jest beznadziejna. No chyba gorsza być nie może. Uczniowie Jezusa skazani są na porażkę. Wydaje mi się, że oni tak myśleli. Dlatego Piotr chciał też walczyć. Ale w całym tym rozważanym fragmencie, nie wiem, czy to wyłapaliście, to sam Jezus panuje nad wszystkim. On właśnie realizuje swój doskonały plan do odkupienia grzeszników. On wypełnia wszystkie proroctwa i to, co było zapowiedziane. Podzieliłem ten fragment na trzy części. W pierwszej rozważymy wersety od 1 do 11. I są to wydarzenia w ogrodzie. Jezus, gdy skończył spożywać z uczniami ostatnią wieczerzę, mówił, że jego czas dobiega końca, on odchodzi do Ojca i nie będzie mógł być z nimi dłużej. Całość zwieńczył modlitwą arcykapłańską, który modlił się za siebie, za uczniów, ale też i za wszystkich wierzących. Po tych wydarzeniach Jezus wraz z apostołami udał się na drugą stronę potoku Cedron w Jerozolimie, gdzie znajdował się ogród oliwny, a ten ogród nazywał się Getsemane. I to właśnie w tym ogrodzie Jezus często spędzał czas też na modlitwie. I miejsce, w którym się znalazł razem z uczniami, ono nie jest przypadkowe. W całym dzisiejszym tekście u narratora oraz u różnych postaci czuć napięcie i powagę. Nie wiem, czy czuliście to. Ale jest jedna osoba, która jest ponad tym wszystkim i wyraźnie odbiega od pozostałych. To właśnie w ogrodzie Getsemane rozpocznie się wszystko, co zapowiadały proroctwa. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o ogród, gdzie pojawił się pierwszy grzech? W ogrodzie Eden. To nie przypadek, że historia grzechu rozpoczęła się w ogrodzie. Tak tutaj historia rozliczenia tego grzechu rozpoczyna się w ogrodzie. Tak jak przez pierwszego Adama śmierć przyszła na świat z powodu nieposłuszeństwa i grzechu, tak przez ostatniego Adama życie wieczne przyszło na świat, a grzech został zgładzony. W ogrodzie Eden człowiek sprzeciwił się woli Bożej i postąpił według swojej woli. A w ogrodzie Getsemane Jezus w modlitwie zwrócił się do Boga, aby to nie Jego wola, ale wola Jego Ojca się wypełniła. Życie człowieka rozpoczęło się i zostało ograniczone w ogrodzie Eden, a życie wieczne rozpoczęło się w ogrodzie Getsemane. To jest początek życia wiecznego. Spójrzmy, co się dzieje w tekście. Judasz, jeden z uczniów, przyszedł wraz z oddziałem. Czytamy, że to był oddział żołnierzy, do tego była jeszcze straż podlegająca faryzeuszom. Jak czytamy, myślimy, no przyszedł z żołnierzami, tak, z wojskiem, no myślimy, no ile ich tam mogło być? Pewnie nie za wiele, co? 50? 100? W innym przykładzie czytamy, że przyszedł z kohortą. Kohorta liczyła około 600 żołnierzy. Zobaczcie, jaka ogromna ilość ludzi przyszła poznać Jezusa i Jego uczniów, których było tam ilu? 11, bo Judasz był z tamtymi. Wyglądało to tak, jakby mieli aresztować najniebezpieczniejszego przestępcę. Bardzo duża ilość wojska mogła być też spowodowana tym, że wcześniej czytaliśmy, że Jezusowi udało się uciec, uniknąć aresztowania, schwytania, ale również, że za Jezusem chodziły tłumy i oni go nie aresztowali, bo chcieli uniknąć zamieszek w mieście. Teraz wszystko odbywa się w nocy, gdy wokół Jezusa nie ma już tłumów, ale tylko zostali sami uczniowie, jest ich kilkunastu. I zaistniała sytuacja, zapewniam was, nie jest zaskoczeniem dla Jezusa. W ogóle. Czytamy, że Jezus w czwartym wersecie, Jezus świadom wszystkiego, co miało go spotkać, wyszedł do nich i zapytał. Tu nie ma ani jednego momentu, który nie byłby zaplanowany wcześniej. On cały czas panuje nad wszystkim i to wyraźnie widać w całym tym tekście rozważanym. Więc Jezus wychodzi naprzeciw oddziałom, jest ich bardzo dużo, i zadaje pytanie, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Odpowiedzieli, to ja jestem. Pierwsza odpowiedź. I kiedy Mojżesz rozmawiał z płonącym krzewem, zapytał Boga, jak ma na imię, co on ma powiedzieć, kiedy ludzie będą go pytać, co to za Bóg, z kim on rozmawiał. Wtedy Pan odpowiedział, jestem, który jestem. Możemy przeczytać w drugiej księdze Mojżeszowej. Teraz w ogrodzie Getsemanie, gdy żołnierze to usłyszeli, padli na ziemię. I chociaż tekst tego nie mówi nam wprost, to uważam, że to, co się stało, to, że oni zostali powaleni, to spowodowała Boża moc na dźwięk właśnie imienia Boga. Boża potęga może powalić każdego i z pewnością się wydarzy to podczas Jego drugiego przyjścia, o czym mówi nam Księga Objawienia. Wyobraźcie sobie, jaka to musiała być scena, kiedy kilkaset ludzi jest całkowicie rozbrojonych i powalonych na jedno zdanie Jezusa. Jednak pomimo tego wszystkiego Jezus doskonale wiedział, że to właśnie nadeszła Jego godzina i musi wydarzyć się wszystko to, co było zapowiedziane, aby zaspokoić Boże żądanie sprawiedliwości. On właśnie po to przyszedł na ziemię. To był cel Jego przyjścia. Nie po to, żeby uzdrowić parę osób, zjeść kolację z uczniami i umrzeć na krzyżu, tylko przyszedł na ziemię z powodu naszych grzechów, aby zaspokoić Boże żądanie sprawiedliwości, bo karą za grzech jest śmierć. Jezus ponownie zadaje pytanie, kogo szukacie? Oni mu znowu powiedzieli, Jezusa z Nazaretu. No to skoro szukacie tylko mnie i właśnie się w tym upewniłem, a wy to dwukrotnie powiedzieliście, to wypuśćcie moich uczniów. To zabierzcie tylko mnie. Nie utracił żadnego z tych, których Pan Bóg mu dał. Czy nie wydaje się to dla was dziwne, że skoro tak ogromna liczba ludzi przyszła aresztować Jezusa, to Jego uczniowie pozostają na wolności? Jego zwolennicy zostają na wolności? Czy tak się robi w dzisiejszym świecie, jak się aresztuje jakiegoś, powiedzmy, przestępcę? Zabierają wszystkich, którzy są dookoła Niego. W całej tej sytuacji widzimy, że Jezus panuje nad wszystkim i On troszczy się o apostołów, aby byli bezpieczni. Tak samo troszczy się o nas. Wtedy Szymon Piotr, znany ze swej porywczości, prawdopodobnie w przypływie adrenaliny, tak mi się wydaje, tak jak czytałem, no musiało to mu uderzyć chyba do głowy, dobył miecza nagle, uderzył i obciął ucho słudze arcykapłana, który przyszedł pojmać Jezusa. I tak jak mówiłem na początku, jedni w sytuacjach kryzysowych panikują, natomiast inni doznają uderzenia irracjonalnego bohaterstwa, co prawdopodobnie ma miejsce właśnie u Piotra. No w tej właśnie chwili emocje wzięły górę. Piotr stanął w obronie swojego Pana. Tylko znowu, spójrzmy na to logicznie. Jakie były szanse na pokonanie wszystkich, którzy przyszli pojmać Jezusa? Piotr, 10 uczniów, Jezus kontra 600 osób ponad. I on obcina ucho. Praktycznie zerowe szanse. Na te wydarzenia Jezus stwierdził, żeby nie walczyli, ale że właśnie nadeszła Jego godzina, dla której On przyszedł. Rozpoczął się koniec Jego życia i misji na ziemi. To jest pora, w której Syn Człowieczy zostanie wydany na śmierć, aby wziąć grzechy ludzkości na siebie. Z pewnością nie było Mu łatwo. Ale bycie posłusznym Ojcu było ważniejsze niż lęk i strach. To wszystko, co wydarzyło się w ogrodzie Getsemane, a następnie po Jego aresztowaniu, było zapowiedziane już. I myślę, że uczniowie mogli czuć się bardzo zaniepokojeni i przerażeni całą sytuacją. Ale to Jezus był najspokojniejszą osobą ze wszystkich. A to po Niego przyszli. On doskonale wiedział, co się wydarzy. W wersecie 11 czytamy, gdy Jezus zwrócił się do Piotra, włóż miecz do pochwy, czy nie mam pić z kielicha, który dał mi Ojciec. O jakim kielichu mówi tu Jezus? O co mu chodzi? Kielich w Starym Testamencie był kojarzony z cierpieniem, a w szczególności z sądem. I kielich, o którym mowa w tym fragmencie, to kielich Bożego gniewu z powodu grzechu. I Jezus doskonale wiedział, co musi zrobić, aby zaspokoić Boży gniew. Musiała zostać złożona ofiara. A tą doskonałą ofiarą jest Jezus Chrystus. Następnego dnia weźmie na siebie grzechy wielu i to właśnie na Niego spadnie. Pełnia Bożego gniewu. To największa cena, którą poniesie, aby spłacić dług grzechu w całości i aby nie trzeba było składać już żadnych innych ofiar. Przechodzimy do drugiej części. Druga i trzecia są krótsze. Druga część, omówimy wersety 12 do 14 oraz omówimy 19 do 24. Ze względu na to, że bohaterowie, którzy tam występują, są tacy sami i to jest jakby porażki Piotra prawdopodobnie były też w międzyczasie, które się działy w międzyczasie sytuacji z Annaszem. Więc omówimy je razem. W ten sposób oddział wraz z dowódcą oraz straż żydowska schwytali Jezusa, związali Go i najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku sprawował urząd arcykapłana. To właśnie Kajfasz swego czasu doradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud. I od 19. Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego więc nie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali moich słów. Oni wiedzą, co powiedziałem. Po tych jego słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus na to: jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz podesłał go związanego do Kajfasza, do arcykapłana Kajfasza. Więc w ten sposób schwytano Jezusa, zaprowadzono go do Annasza i Annasz, co prawda, nie sprawował już kapłaństwa, on był arcykapłanem wcześniej, był w latach w 6 roku do 15 roku naszej ery, jednak był ogromnie szanowaną osobą i liczono się z jego staniem. Ale też czytamy, że był on również teściem Kajfasza, który obecnie sprawował urząd. I żeby dobrze zrozumieć, o czym Jan pisał w 14 wersecie, o co chodzi, że to właśnie Kajfasz swego czasu doradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł za lud, możemy o tym przeczytać w rozdziale 11, w 49 i 50 wersecie. Nie otwierajcie, ja wam przypomnę ten fragment. To jest sytuacja, w której Jezus właśnie wskrzesił Łazarza. I wydarzenie to spowodowało, że wielu Żydów uwierzyło w Niego, jednak część poszła donieść o tym faryzeuszom. Część ludzi uwierzyła, część ludzi poszła donieść faryzeuszom i arcykapłanom. Zwołano wtedy Wysoką Radę, której właśnie wtedy przewodził Kajfasz. I obawiali się oni, że nie robiąc nic, czyli nie reagując, sprowokuje to Rzymian do wkroczenia i zabrania Żydom władzy oraz narodu żydowskiego. Kajfasz powiedział wtedy do zebranych: wy nic nie rozumiecie. Nie bierzecie pod uwagę, że lepiej jest dla nas jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby cały naród zginął. Kajfaszowi chodziło o to, żeby zabić Jezusa, aby ocalić posady Wysokiej Rady oraz cały naród przed odwetem Rzymian. Nawet kiedy on mówił te słowa, to z pewnością nie zdawał sobie sprawy, że on wypowiada właśnie proroctwa. To Bóg w mocy swojej sprawił, że na przekór własnym zamiarom arcykapłan, wypowiadając te słowa, trafia w samo sedno Bożego planu. Kolejny raz widzimy, że nie ma tutaj przypadku, ale wszystko od początku jest pod kontrolą Boga. Podczas przesłuchania Jezus miał się wytłumaczyć z głoszonej przez siebie nauki. Odpowiadając Annaszowi, powołał się na świadków, którzy słuchali jego nauk. I podczas każdego procesu wiemy, myślę, że każdy z nas wie, że zeznania świadków są bardzo cennym materiałem. A w tym przypadku był tylko sam Jezus i jego oskarżyciele. Nie ma żadnych świadków. Cały proces to była jedna wielka farsa. Jezus stojący przed byłym arcykapłanem bez jakichkolwiek świadków oraz brakiem możliwości obrony. I pomimo osamotnienia Jezusa nie byli w stanie nic mu udowodnić. Więc postanowili odesłać go na drugi proces do Kajfasza sprawującego obecnie władzę. Wiecie, ile procesów w sumie miał Jezus? 5. Odsyłali go. Od jednego do drugiego, z powrotem tam. Więc to był pierwszy proces. U Kajfasza był następny. Przechodzimy do trzeciej części. W trzeciej części połączyłem tak samo wersety od 15 do 18 i od 25 do 27 podobnie. Występuje tutaj Piotr. Piotr zapiera się w pierwszej części i zapiera się też dalej. Więc przeczytamy jeszcze, żeby przypomnieć. Szli zaś za Jezusem Szymon Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Wtedy odźwierna zapytała, czy ty też jesteś jednym z uczniów tego człowieka? Odpowiedział, nie jestem. A stali tam służący i strażnicy. Rozpalili oni ognisko i grzali się przy nim, ponieważ było zimno. Również Piotr stał i grzał się w ich towarzystwie. Szymon Piotr stał zaś i grzał się, wówczas go zagadnęli. Czy ty też jesteś jednym z jego uczniów? Lecz on wyparł się. Nie jestem. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, zapytał, czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Piotr wyparł się ponownie i zaraz zapiął kogut. W tym fragmencie widzimy zachowanie Piotra, który kilka godzin wcześniej zarzekał się, że nie opuści nigdy Jezusa i jest gotów umrzeć. Teraz będzie miał okazję sprawdzić się na polu walki. Jeszcze przed chwilą był gotowy i chciał stanąć do konfrontacji fizycznej, która była z góry przegrana. A teraz podąża za wojskiem, będąc ciekawym, co spotka jego pana. Myślę, że był załamany, myślę, że był rozbity, przestraszony, ale zarazem ciekawy, co się wydarzy. Nie udało mu się wejść na dziedziniec, więc stał przy bramie. Widzimy, że jednemu z uczniów Jezusa udało się wejść do środka. Tą osobą jest Jan, autor tej Ewangelii. On nigdzie nie podawał swojego imienia. W swojej Ewangelii nigdzie nie podawał swojego imienia. Znał on arcykapłana, ale i bardzo prawdopodobne jest, że znał on również wysoko postawionych Żydów. Wyszedł on do Piotra, aby wprowadzić go do środka. No i kiedy Piotr wchodzi, to osoba, która otwierała mu drzwi, zadaje mu pytanie, czy ty też jesteś jednym z uczniów tego człowieka? Nie jestem, odpowiedział Piotr. I tak się zastanawiałem, rozważając ten fragment, że prawdopodobnie ludzie, którzy rozpoznali Piotra jako ucznia Jezusa, oni też wiedzieli, że Jan był jego uczniem. Bo oni zadają pytanie, czy ty też jesteś jego uczniem? A z wszystkich czterech Ewangelii wiemy, że Jan się go nigdy nie wyrzekł. On nawet nie był pytany. A tymczasem Piotr zrobił to aż trzykrotnie. Więc to, co się dzieje, również zostało wcześniej już zapowiedziane. Widzimy tu Boży plan. Jeszcze przed chwilą Piotr był gotów walczyć i oddać życie za Jezusa, a teraz kłamie prosto w oczy. Nie jestem jego uczniem. Aresztowanie Jezusa, nielegalny proces sądowy, a następnie wyparcie się go przez Piotra, nie były w stanie zatrzymać wypełnienia się proroctw i realizacji Bożego planu dla odkupienia grzeszników. I na zakończenie chciałbym się podzielić z wami świadectwem z mojego życia. Osoby, które są na mojej grupce biblijnej. Ja myślę, że wy to słyszeliście, myślę, że nawet może nie raz. Ale posłuchajcie. W 2018 roku byłem jedyną osobą pracującą w mojej rodzinie. Kuba miał 5 lat, Sara miała niecałe 3, Gosia jeszcze nie wróciła do pracy i ostatniego dnia lutego 2018 roku zostałem zwolniony natychmiastowo, to znaczy dostałem miesięczne wypowiedzenie, ale bez świadczenia pracy. Zabrano mi telefon, komputer od razu, po prostu przyjechałem ostatniego dnia, miałem wszystko oddać. I osobiście uważam, że to, co się wydarzyło, było ogromnie niesprawiedliwe. Uważam, że nie zasługiwałem na takie potraktowanie, zwłaszcza, że jako pracownik, ale też w życiu osobistym staram się być rzetelny, uczciwy, znaczy staram się, wydaje mi się, że jestem. Rzetelny, uczciwy i sumienny. I dla mnie ta sytuacja wydawała się beznadziejna. Wiecie, co zrobiłem w pierwszej kolejności, kiedy wręczono mi wypowiedzenie? Oczywiście ciśnienie mi się podniosło. Wziąłem telefon, odwróciłem się i powiedziałem, że dzwonię do prawnika. A na to mój przełożony mówi, a ty nie możesz nigdzie dzwonić. A ja mówię, ty nie będziesz mówić, co mam robić. I zadzwoniłem do prawnika. On mówi, dobra, mówi, nie, kłóć się, mówi, weź, to nie ma znaczenia, czy ty to podpiszesz, czy nie. Wypowiedzenie jest ważne. No i co chciałem robić? Poszedłem do rzecznika praw. Mówię, będę walczył. I ten rzecznik praw zadał mi pytanie. To nie był rzecznik praw konsumenta, to była Państwowa Inspekcja Pracy. I ta pani tak popatrzyła na mnie i mówi, no dobra, załóżmy, że pan to wygra. To chce pan tam pracować cały czas? A ja mówię, nie. To po co będzie pan walczył? No i wtedy stwierdziłem, że nie ma co. Więc dla mnie sytuacja wydawała się beznadziejna. Gdzie ja w tak krótkim czasie znajdę pracę? No z dnia na dzień praktycznie. I żeby was już dalej nie zanudzać, jak to się toczyło, to powiem wam, że dzięki temu zwolnieniu z pracy, bo ja wiem, żebym się z tej pracy nie zwolnił sam, to mogłem podjąć pracę w firmie, w której obecnie pracuję. To jest już 8 rok. I właśnie dzięki tej beznadziejnej sytuacji moja Gosia mogła się zwolnić ze swojej pracy, w której była niedoceniana, była źle traktowana i nieraz wracała z płaczem do domu. Więc dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za to, że tak pokierował moim życiem i życiem mojej rodziny. I coś, co dla mnie wydawało się być beznadziejne i chciałem walczyć, to później, kiedy ochłonąłem, kiedy przemyślałem, to zaufałem Bogu i naprawdę byłem wtedy spokojny, pamiętam. Że jako jedyny żywiciel modliłem się, Panie Boże, co teraz będzie, ale ja ufam Tobie, że znajdę pracę. Prędzej czy później znajdę. No i tak się stało. Podsumowując dzisiejszy fragment, chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pomimo, iż sytuacja w ogrodzie na pierwszy rzut oka wydaje się przegrana, to Jezus zachowuje spokój od początku do końca. Co więcej, On panuje nad wszystkim. Następnie podczas fałszywego procesu, w którym Jezus nie miał żadnych szans na ułaskawienie, znowu Bóg realizuje do końca założony przez siebie plan. Trzykrotne zaparcie się Piotra jest potwierdzeniem słów Jezusa do Piotra kilka godzin wcześniej. I powiem wam, nic nie jest w stanie zatrzymać woli Bożej. Jaka miała być reakcja pierwotnych odbiorców? Wszystko, co zostało spisane i powiedziane przez Jezusa, jest prawdą, bez względu na to, czy ty osobiście w to wierzysz, czy nie wierzysz. W rozdziale 14 Ewangelii Jana uczniowie usłyszeli takie słowa od Jezusa. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Te słowa wypowiedziane przez Jezusa dotyczą dzisiaj także nas samych. A co my mamy zrobić z tym fragmentem? Spójrzmy dookoła, co się dzieje na świecie. Żyjemy w czasach niepewności, strachu, lęku. Wydaje mi się, że ludzie, którzy oglądają wiadomości codziennie, żyją w coraz większym stresie. Ja tak nie oglądam prawie w ogóle. Ale informacje, które docierają do nas w większości, są negatywne. I tak ja nie mam. Wiem, że są osoby starsze ode mnie i pamiętają pewnie gorsze czasy, ale tak długo jak ja żyję, to nie pamiętam takich starć na arenie międzynarodowej, żeby to było tak pokazywane, żeby to tak nas dotyczyło nawet. I moglibyśmy pomyśleć, że nagle zaczął panować chaos i wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli. I za chwilę nikt nad niczym nie będzie panował, już nie wiadomo będzie, kto z kim będzie walczył, kto jest po jakiej stronie. Jednak Słowo Boże mówi nam, że mamy ufać Bogu w każdym czasie. W związku z tym myślę, że warto zadać sobie pytanie. Czy potrafimy zachować zaufanie do tego, który mówi, ja jestem? I właśnie na te słowa jego wrogowie padają. Czy też może jak Piotr, deklarujemy odwagę, ale w chwilach słabości panikujemy albo wpadamy w irracjonalny heroizm. Wiem, że łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić. Jednak jako ludzie, którzy powierzyli swoje życie Bogu i ufają Mu, powinniśmy przypominać sobie słowa i zachowywać słowa zawarte w tej księdze. Powinniśmy pamiętać o Bożym planie. Bogu z pewnością nic nie wymyka się spod kontroli. Chociaż nam może się tak wydawać. To nie jest tak, że Bóg powie w jakiejkolwiek sytuacji coś mi nie poszło. On jest Panem każdej sytuacji. Czy to choroby, utraty pracy, śmierci bliskich. Jest Panem w każdym miejscu. Tutaj, w domu, w pracy, za granicą. Wszędzie. I o każdej porze. W dzień i w nocy. Amen. Zachęcam, powstańmy, zaśpiewamy jedną pieśń i po tej pieśni będziemy się modlić.